Proszę Państwa, no, przystępujemy do dzisiejszej debaty. Chciałem Państwu przedstawić panią profesor Marianne Ciemerych Litwinienko, która będzie moderatorem dzisiejszej, będzie prowadzić dzisiejszą debatę i przedstawić swoich gości.
Zanim zaczniemy debatować, przedstawię Państwu krótki wstęp dotyczący tego, o czym chcielibyśmy dzisiaj w Państwa obecności porozmawiać i czego mogą Państwo oczekiwać od nas, kiedy przejdziemy do tej bardziej otwartej części. Jak Państwo, o tym, kim jesteśmy, precyzyjnie jeszcze powiem za kilka minut, no ale jak Państwo widzą, starałam się, dobierając osobę do tej debaty, zachować parytety. Przynajmniej jeden parytet widać na pierwszy rzut oka. Drugi parytet jest taki, że mamy wśród nas dwójkę, wszyscy jesteśmy naukowcami, a przynajmniej tak nam się wydaje, ale mamy dwóch lekarzy i dwie osoby, które nie skończyły żadnej uczelni medycznej. W związku z powyższym tutaj też chciałam parytet zachować. Mamy dwie osoby, które zajmują się komórkami macierzystymi zarodkowymi lub pluripotencjalnymi, tak to można określić, i dwie osoby, które parają się bardziej komórkami macierzystymi obecnymi w organizmach dorosłych. Także różne takie równowagi starałam się zachować. Zaprosiłam panią doktor habilitowaną Katarzynę Kotulską, dwóch panów profesorów, pana profesora Marka Maleszewskiego i pana profesora Zygmunta Pojdę, no i samą siebie pozwoliłam sobie też do tego zaprosić. Niestety ja jestem wykładowcą i trudno mi jest stać w miejscu takim ruchliwym dosyć, ale postaram się przynajmniej w zasięgu mikrofonu utrzymać. To, co chciałabym Państwu przypomnieć i powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać o komórkach, prawda? Komórki macierzystych, ale zanim dojdziemy do komórek macierzystych, chciałabym Państwu przypomnieć, że nasze organizmy zbudowane są, różne podręczniki podają różne liczby, ale z ponad 200 rodzajów komórek. To jest chyba taka liczba, która się pojawia w różnych podręcznikach histologicznych. Ja tego sama nigdy nie liczyłam. I te komórki są bardzo różne. To mogą być komórki, które znajdują się w naszych kościach, tak mniej więcej wyglądają, mają wypustki. To mogą być komórki, tak wygląda nabłonek, komórka nabłonkowa. Nabłonki wyściełają nasze przewody pokarmowe, drogi oddechowe, różne inne kanaliki, przewodziki, które znajdują się w nas, ale także pokrywają nasze ciało. Pod spodem znajduje się tkanka łączna, której też tu znajdują się komórki, zupełnie inne niż te, prawda? No i na końcu jeszcze komórki nerwowe. Tych komórek może być naprawdę, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ich cechą większości komórek w naszym organizmie jest to, że pozostają w stanie spoczynku, znaczy nie dzielą się. Ale całe szczęście niektóre z nich się dzielą i o tych będziemy komórkach dzisiaj przede wszystkim rozmawiać. Dzielą się te komórki, które gwarantują odnowę tkanek. Nasze tkanki zużywają się w czasie naszego życia, my je uszkadzamy, nie wiem, niektórzy zagryzają wargi, jak na przykład ja, i wtedy trzeba naprawdę nadrabiać ten, produkować ten nabłonek dosyć intensywnie, ale też... A, cudownie. Nie, może wolę, ale potem usiądę. Ale wolę i co? Słychać. Dobrze. Więc generalnie dobrze jest, że większość komórek się nie dzieli, bo jeżeli wymykają się spod kontroli, zaczynają się dzielić, wtedy możemy mieć do czynienia z rozwojem nowotworów. No ale niektóre się dzielą i to też jest bardzo dobrze. Dzielą się komórki macierzyste, które znajdują się w naszych tkankach, i one albo dzielą się bardzo powoli, raz na dzień, raz na kilka dni, raz na kilka miesięcy, raz na kilka lat. To może przesadziłam, raz na kilka miesięcy pewnie, w zależności od tkanki, i dają początek komórkom macierzystym, które tam się znajdują, albo takim, które będą różnicowały. Albo dzielą się szybko, jeżeli się zranimy, na przykład jeżeli mamy uszkodzony mięsień albo kawałek skóry, wtedy te komórki macierzyste szybko się dzielą i też różnicują. To, co jest bardzo ważne, to że część z nich pozostaje niezróżnicowana, stanowi tę pulę, która nas będzie odnawiać, a część z nich, ta, która zaczyna różnicować, może dać początek wyspecjalizowanym tkankom. No, tu jest taki przykład historyczny dosyć, uszkodzonej nogi świętego Rocha, no i właśnie tamte komórki macierzyste na pewno mogą się znajdować. I teraz i znajdują się. Może nie w tej rzeźbie, ale w świętym Rochu na pewno jakieś się znajdowały. Dobrze. I teraz chciałabym Państwu przypomnieć czy uświadomić kilka terminów, którymi będziemy się posługiwać, albo może będziemy starali się unikać bardzo mądrych terminów, ale na pewno nam się będą one wyrywać, że tak powiem brzydko. Komórki mogą być unipotentne macierzyste. Co to znaczy? To znaczy, że mogą różnicować tylko w jeden rodzaj komórek. Tutaj przedstawiłam komórkę, która znajduje się na włóknie mięśniowym. Tak wygląda mniej więcej część składowa naszych mięśni szkieletowych. Na wierzchu znajduje się tak zwana komórka satelitowa. Jeżeli uszkodzimy mięsień, ona zaczyna intensywnie się dzielić. Jej potomkowie fuzjują ze sobą i odtwarzają tę tubę, którą tu Państwo widzą. Ja powiedziałam, że ona jest unipotentna, ale już dziś wiemy, że z niej może też powstać komórka tłuszczowa, której o komórkach tłuszczowych profesor Pojda dzisiaj nam trochę pewnie powie. Ale unipotentne, jeden rodzaj tkanek. Mogą być multipotentne. Na przykład tak wygląda tkanka tłuszczowa, która te bąbelki, jak gdyby to są komórki wypełnione kroplami tłuszczu, gdzieś znajdują się jądra i między tymi komórkami tkanki tłuszczowej znajdują się komórki macierzyste, multipotentne, które mogą dać początek różnym tkankom. Szpik kostny. No wszyscy wiemy, że nasza krew musi się samo odnawiać. Może nie krew, ale w szpiku kostnym znajdują się komórki macierzyste, które uzupełniają te zużyte, które z jakichś przyczyn zostały wyeliminowane z naszego krwiobiegu. To są również komórki tłuszczowe. Te białe plamy, to różowe, wielkie, to jest tkanka łączne, a tu są takie czarne kropeczki, to są komórki macierzyste. Multipotentne, z nich może powstać wiele rodzajów tkanek. Wiele rodzajów komórek, przepraszam. Takie komórki multipotentne znajdują się w krwi pępowinowej. Można je izolować, można hodować in vitro. Tak wyglądają umieszczone w szalce poza naczyniami krwionośnymi komórki krwi pępowinowej. Można też izolować tkankę łączną z tej pępowiny, z tego sznura pępowinowego. Tu też znajdują się komórki multipotentne. To znaczy, że może z nich powstać wiele rodzajów komórek. No ale my zaczniemy naszą debatę od komórek pluripotentnych. To jest kolejny gdyby etap, a może nie kolejny, tylko ten nadrzędny etap, czyli komórki, które mogą dać początek bardzo wielu rodzajom tkanek, wszystkim rodzajom tkanek, niemalże wszystkim. I tak wyglądaliśmy, kiedy mieliśmy 3-4 dni, wszyscy jak jeden mąż albo jedna żona, która tu siedzi. Czyli to są zarodki myszy, ale zarodki ludzkie właściwie nie różnią się od nich wyglądem. To jest masa komórek, która jest zlokalizowana w tym miejscu, w blastocyście tak zwanej, w zarodku 3-4-dniowym. To jest tak zwany węzeł zarodkowy. I tu znajdują się wszystkie komórki, które będą różnicować i z których powstały wszystkie nasze tkanki. Na zewnątrz będzie znajdowała się warstwa komórek, z których powstaną błony płodowe, zarodkowa część łożyska. I te nie są pluripotentne, a te są. I z tych komórek, za chwilę o tym powiem, jeszcze nie. No i totipotentne, wszechmocna komórka, zygota i później jeszcze kilka może następnych rodzajów komórek, które powstają w wyniku podziału zygoty. Co to znaczy? Totipotentna to znaczy, że powstaje nie tylko ciało zarodka i cały organizm, ale także błony płodowe. I o tych ale dzisiaj bym chciała, żebyśmy zaczęli naszą debatę od tych komórek, od pluripotentnych, ponieważ z tego węzła zarodkowego, z tych węzłów zarodkowych uzyskano już 30 lat temu pierwsze linie zarodkowych komórek macierzystych. Te komórki ciągle budzą, to są komórki pluripotentne, można z nich uzyskać wszelkie rodzaje tkanek i one ciągle budzą bardzo wielkie nadzieje i nauki, i medycyny. I 2006 rok, o tym też mówimy, coś co ja zatytułowałam, określiłam we wstępie do tej debaty, którą wydrukowano w Informatorze, zwana sztuczna komórka. No nie jest sztuczna, ona jest całkiem prawdziwa, ale jej naprawdę nigdy nie było przed 2006 rokiem, dopiero w 2006 roku udało się takie pluripotentne komórki uzyskać z czegoś innego niż zarodek i o tym też Państwu powiemy. No i teraz kim my jesteśmy? Bardzo, bardzo krótko o nas. Zacznę, no tak jak siedzimy, od pana profesora Marka Maleszewskiego. Marek Maleszewski kieruje Zakładem Embriologii na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Biologii. Skończył tę uczelnię, odbył wiele bardzo ciekawych stażów naukowych. Między innymi pracował na Hawajach w laboratorium Ryuzo. Boże, zaraz powiem coś strasznego. Jana Dimaciego, przepraszam bardzo, który był jednym z pierwszych naukowców, którzy sklonowali organizm ssaka. On sklonował mysz. Marek jest specjalistą zarówno od zapłodnienia in vitro, in vivo, od komórek macierzystych i dlatego tutaj z nami jest. Studiował też rozwój torbaczy, co może nie jest takie typowe dla polskiego naukowca. więc jest trochę takim embryologiem czy biologiem rozwoju renesansowym. Drugim panelistą jest pani dr Katarzyna Kotulska, to jest właśnie parytet medyczny. Kasia skończyła, zaraz tu sobie zapisałam, co skończyła, Wydział Lekarski Szkoły Akademii Medycznej, pani mi napisała, w Uniwersytetu Śląskiego Medycznego. Wtedy też to był Śląski Uniwersytet Medyczny. Kiedy go pani kończyłaś? No właśnie, bo teraz wszystkie akademie medyczne z wyjątkiem bodajże wrocławskiej przekształciły się w uniwersytety medyczne. Więc pani doktor Kotulska trochę tutaj zafałszowała rzeczywistość, to była pewnie akademia medyczna. Tam zrobiła doktorat i habilitację, ale obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka. Jak państwo widzą, w Klinice Neurologii i Epileptologii. I też ma do czynienia z komórkami macierzystymi różnego rodzaju. Ona między innymi trochę jest zaangażowana, może nawet bardzo, w uzyskiwanie tych, jak to brzydko określałam, sztucznych komórek macierzystych. No, profesor Zygmunt Pojda, który napisałam tutaj Zakład Hematologii Doświadczalnej, to jest nieprawda, bo profesor Zygmunt Pojda mnie poprawił, że to jest zakład teraz inżynierii komórkowej. Bardzo przepraszam, miałam zmienić, nie zmieniłam. Tak trochę się zmieniamy sobie czasem nazwy naszych zakładów. I pan profesor jest również lekarzem, no datek jest żołnierzem, więc Wojskowa Akademia Medyczna, był żołnierzem. Skończył Wojskową Akademię Medyczną, a obecnie pracuje, odbył również, jak wszyscy z nas, tułaliśmy się trochę po świecie, rozliczne staże naukowe. Obecnie pracuje w Centrum Onkologii, w tymże Zakładzie Inżynierii Komórkowej. No i ja jestem również biologiem rozwoju, również jak profesor Malaszewski, skończyłam Uniwersytet Warszawski. I teraz kieruję zakładem cytologii, który powinien się pewnie nowocześnie nazywać zakładem biologii komórki, ale ciągle jest to zakład cytologii. I zajmujemy się komórkami macierzystymi, zarówno tymi pluripotentnymi, jak i tymi obecnymi w tkankach. W naszym przypadku jest to tkanka mięśnia szkieletowego. No i teraz myślę, że zaczniemy ten nasz panel, jakoś go potoczymy, ab owo, czyli od profesora Malaszewskiego, który chciałabym, żeby państwu powiedział kilka słów na temat tego. Zacznijmy od pluripotencji, ab owo od zarodka, od tego, co jest wszechmocne niemalże, czy może stworzyć wszystkie tkanki, czyli od zarodkowych komórek macierzystych, tych, które znajdują się tu. I bym chciała, żeby może Marku powiedział państwu kilka słów. Skąd się wzięły te komórki? Co można z nimi zrobić? Czy one są dobre, czy złe? Bo tytuł debaty, przypominam, są lęki.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Pani Profesor Ciemeryk za zaproszenie do tej krótkiej prezentacji. Ja jako biolog rozwoju chciałbym Państwu przekazać takie troszkę szersze tło związane z tymi zarodkowymi komórkami macierzystymi, o których mówiła Pani Profesor Ciemeryk. Mianowicie chciałbym zadać pytanie, skąd się to w ogóle wzięło, że z takimi komórkami możemy mieć do czynienia? Otóż bierze się to z tego, że my ssaki przyjęliśmy w naszym rozwoju bardzo specjalną i w sumie unikatową w świecie zwierząt strategię rozwoju, mianowicie polegającą na tym, że rozwijamy się w organizmie matki. To wcale nie jest takie przecież w świecie zwierząt powszechne. I są pewne tego ewolucyjne konsekwencje, które sprawiają, że ten wczesny rozwój ssaka, ten tak zwany okres przedimplantacyjny, który się kończy zresztą właśnie w stadium takiego właśnie pęcherzyka blastocysty, który zachodzi w jajowodzie, wtedy, kiedy to ten rozwijający się zarodek człowieka pływa w płynie w jajowodowym, przechodzi z jajowody do macicy, jeszcze wtedy nie jest zagnieżdżony w ścianach macicy. Otóż ten wczesny etap rozwoju jest czymś bardzo specjalnym dla ssaków i na drodze ewolucji wykształcił się właśnie w związku z tym, że przyjęliśmy tę strategię ewolucyjną, rozwojową właśnie rozwoju w macicy matki. Otóż, gdy Państwo, właściwie każdy z Was przypomni sobie chyba taki najpowszechniej znany rozwijający się organizm zwierzęcia, czyli zarodek żaby. Prawie każdy widział żabi skrzek, kulka z galarety, w środku mała czarna kropka, tam gdzieś pewnie milimetr z kawałkiem, w zależności od gatunku. I ta kropka to jest zapłodnione jajo, które następnie bardzo szybko po zapłodnieniu, po złożeniu skrzeku przez żaby i przez zapłodnienie przez samce, bardzo szybko się dzieli na coraz to mniejsze komórki. Także w ciągu kilkudziesięciu godzin takie jajo zamienia się w twór zbudowany z około pewnie kilkudziesięciu tysięcy komórek. I nie mieszkając, taki twór zamienia się bardzo szybko w larwę, w kijankę. Otóż strategia rozwojowa u tych zwierząt i bardzo wielu podobnie im rozwijających się polega na tym, że z zapłodnionego jaja musi jak najszybciej rozwinąć się forma larwalna na przykład, która jest zdolna pobierać pokarm z otoczenia. Dlatego, że taki zapłonione jajo, które następnie dzieli się w procesie bruskowania, jest w stanie, owszem, się dzielić, ale nie jest w stanie rosnąć. Tam w takim jaju u żaby jest sporo żółtka. To żółtko może być wykorzystywane właśnie metabolicznie w tym okresie bruskowania tak zwanego, czyli podziału na coraz to mniejsze komórki. Tym niemniej, żeby zarodek rósł, musi mieć dostarczano energię z zewnątrz w postaci pobieranego pokarmu. No i tak się dzieje u tych zwierząt, które rozwijają się w środowisku. My ssaki rozwijamy się inaczej. Nasza strategia rozwojowa polega na tym, że żeby rosnąć, to część rozwoju, musimy podłączyć się do źródła zasilania. A tym źródłem zasilania jest organizm matki i to podłączenie się odbywa w macicy. I w związku z tym taki wczesno rozwijający się zarodek, w cudzysłowie mówiąc, ma zupełnie inne zadanie niż chociażby taki rozwijający się zarodek płaza. Mianowicie on przede wszystkim musi wytworzyć struktury, które umożliwią to podłączenie się do organizmu matki. W związku z tym w tym końcowym etapie okresu poprzedzającego implantację się w macicy, czyli tak zwanego bruskowania, wytwarza się struktura zbudowana, tak jak pokazano na tym zdjęciu, właściwie tak samo wygląda ten stadium rozwojowy u człowieka, również u innych ssaków badanych pod tym kątem, które składa się w tym okresie z dwóch grup komórek. Mianowicie po pierwsze składa się z takiego pęcherza, tworzącego ścianę tej takiej kulki zbudowanej z pewnie tam stu kilkudziesięciu komórek mniej więcej. I ta tkanka, ta pierwsza tkanka, jaka wytwarza rozwijający się zarodek, no właśnie ma służyć temu podłączeniu się do źródła zasilania, czyli implantacji w macicy. Dlatego, że z tych tkanek zewnętrznych, z tego pęcherza wytworzy się zarodkowa część łożyska i w związku z tym będzie możliwa komunikacja rozwijającego się płodu z organizmem matki. I znowu, trochę w cudzysłowie mówiąc, ponieważ taka jest to strategia rozwojowa, to z tworzeniem samego ciała płodu możemy poczekać. Możemy poczekać do tego momentu, kiedy podłączamy się do macicy. W związku z tym ten zarodek, który się w macicy zainstalował, wygląda w ten sposób, że ma tę zewnętrzną strukturę, która umożliwia implantację w macicy oraz zlokalizowaną tutaj grupę komórek pod jego ścianą, tak acentrycznie, komórek, które właśnie zachowują pluripotencję. Tych komórek, które następnie wytworzą wszystkie tkanki płodu, a również większość błon płodowych. Większość błon płodowych również będzie wywodziła się z tej grupy komórek. Ona nosi nazwę węzła zarodkowego, to akurat może nie jest w tym momencie istotne. Także w tym stadium rozwojowym mamy do czynienia z wyspecjalizowaną tkanką, która umożliwia implantację zarodka w macicy oraz z grupą komórek pluripotentnych, które okazało się, że...
No dobrze, i po co je izolować?
Można je wyizolować.
Dlaczego Ewans, czy kto tokolwiek zrobił, wpadł dlatego, że na pomysł, żeby dlaczego? Dręczyć
dlatego,
tego
że okazuje się, że te komórki możemy nie tylko wyizolować, ale przy zapewnieniu określonych warunków hodowli możemy je właściwie w nieskończoność hodować i te komórki będą nam się dzieliły, czyli jak mówimy proliferowały, będzie ich tam coraz więcej przybywało przez wiele pokoleń. A co jeszcze ważniejsze, te komórki przy zachowaniu też określonych warunków hodowli będą cały czas zachowywały tę pluripotencję, to znaczy zdolność do różnicowania się we wszystkie tkanki. One zachowują ten swój taki, jak mówimy, naiwny czy dziewiczy stan, który po wielu pokoleniach nawet jest zachowany. I z tymi komórkami, ponieważ mamy je w hodowli, można robić najróżniejsze rzeczy. Można je transformować genetycznie, wprowadzać obce geny, można próbować je różnicować w różnym kierunku, bo można je in vitro różnicować w różnym kierunku, w kierunku różnych tkanek, ale można również wykazać, że po entym podziale te komórki zachowują tę pluripotencję i są w stanie budować zarodek. Można zrobić to w ten sposób u myszy. To zrobiono przede wszystkim u myszy i te wszystkie badania są prowadzone na myszy, że te komórki można pobrać sobie z hodowli i wstrzyknąć do jamy zarodka. To w stadium właśnie tej blastocysty, którą Państwu podawaliśmy. I te komórki mają zadziwiającą właściwość. Mianowicie bardzo chętnie integrują się z taką blastocystą. Powstaje zarodek, o którym mówimy mozaikowy, czy chimerowy. Chimerowy, zbudowany z komórek wywodzących się zarówno z tej blastocysty, jak i z tych wprowadzonych komórek hodowanych in vitro, tych komórek, jak mówimy, zarodkowych komórek macierzystych AS. Okazuje się, że z takiej blastocysty może się następnie rozwinąć chimerowy płód, to znaczy zbudowany z mieszanki komórek wywodzących się z własnego tego właśnie węzła zarodkowego blastocysty i tych wprowadzonych komórek, a następnie może nam się rozwinąć mysz, która jest mieszanką komórek. Część komórek wywodzi się z tej blastocysty, a część wywodzi się z tych właśnie wprowadzanych zarodkowych komórek macierzystych, które przedtym były nie wiadomo ile w hodowli, mogły być zamrażane, mogły być poddawane różnym manipulacjom. Także można uzyskać, że tak powiem, zwierzę z tych komórek i okazuje się, że te komórki pobrane z hodowli są w stanie budować wszystkie tkanki tego organizmu, łącznie z linią płciową, także taka mysz może mieć potomstwo wywodzące się z dwóch linii genetycznych, z własnej wywodzące się z tej blastocysty, a także z tych komórek, czy to jaja, czy plemniki, komórki jajowe, czy plemniki wywodzące się właśnie z tych komórek ES. Także okazuje się, że te komórki, zarodkowe komórki macierzyste uzyskane z blastocysty od razu się nasuwa. Są idealnym materiałem dla medycyny regeneracyjnej. Taka pierwsza nasuwa się od razu refleksja. Dlatego, że mamy komórki, które mamy in vitro, możemy z nimi robić różne rzeczy, możemy in vitro...
Może tylko chciałam wspomnieć, że oczywiście uzyskano także ludzkie komórki tego rodzaju. Więc jeżeli mówimy o medycynie regeneracyjnej, to myślimy o ludzkich zarodkowych komórkach macierzystych.
Takie komórki, podobnie, takie cały właściwie ten schemat, jak tutaj poza oczywiście tym doświadczeniem uzyskiwania chimer, bo tego u ludzi oczywiście nikt nie robi z oczywistych względów etycznych. Ale te komórki ludzkie, ich pluripotencje można udowodnić w inny sposób. Są na te metody, że można wykazać, że te komórki mają zdolność do różnicowania się we wszystkie tkanki. W związku z tym mamy komórki in vitro, komórki, które w każdej chwili możemy wprowadzić do organizmu i które są w stanie różnicować się w kierunku różnych tkanek. Także to jest takie właśnie teoretyczne założenie, że mamy ten wspaniały materiał regeneracyjny. Ale teraz pojawiają się ograniczenia i zagrożenia. Pierwsze jest takie, że te komórki, jak powiedziałem, są pluripotentne. W hodowli je trzymamy sobie i nie różnicują się w różnego rodzaju tkanki. A możemy również in vitro to różnicowanie zaindukować, a oczywiście po wprowadzeniu do zarodka czy do organizmu różnicują się one w jakimś tam określonym kierunku. Tym niemniej to różnicowanie, nad tym różnicowaniem zapewne można powiedzieć, nie jesteśmy do końca w stanie panować. I można sobie wyobrazić, a nie tylko wyobrazić, ale udowodnić na istniejących modelach, że takie różnicowanie może pójść źle. Ja swoim studentom na wykładzie mówię, że jeżeli wszystko ma dobrze pójść w organizmie, to różnicowanie komórkowe musi iść równolegle z prawidłową morfogenezą, z tworzeniem prawidłowych organów. I tak wcale nie musi zawsze być. W naturze znamy takie przykłady, które pokazują, że różnego rodzaju patologie mogą się właśnie wiązać z nieprawidłowym różnicowaniem się komórek, między innymi nieprawidłowym różnicowaniem się komórek macierzystych zarodkowych. I tu Państwu pokazuję taki przykład, który to bardzo ładnie demonstruje. Mianowicie takim dowodem na niebezpieczne i nie do końca opanowane właściwości, zdolności różnicowania się komórek macierzystych jest powstawanie w naturze tak zwanych potworniaków albo teratom. Otóż mają Państwo tutaj mysz ze szczepu, który nosi nazwę LTSV, to może oczywiście nie jest istotne, ale te myszy są lubianymi bardzo i przeze mnie, i przez panią profesor Ciemerych, bo interesujące prace nam się udało, wykorzystując te szczep myszy, wykonać. A to, że te myszy są interesujące dla biologów, polega na tym, że bardzo często występuje u nich guzy rozwijające się w gonadach, w jajnikach, u tych akurat tego szczepu LTSV, bo są też takie linie, u których te guzy rozwijają się w jądrach. Guzy powstające właśnie z zarodkowych komórek macierzystych, a dokładnie rzecz biorąc z pobudzonych w jajniku, zupełnie tam, gdzie nie trzeba, nieprawidłowym miejscu do rozwoju komórek jajowych. I tutaj Państwo mają pokazany taki właśnie preparat histologiczny z jajnika takiej biednej, chorej myszy, w której w jajniku zaczął oocyt się rozwijać i wytworzył blastocystę. Bardzo to podobne jest do tego, co Państwu pokazywałem na przezroczu, które pokazywało, jak wygląda blastocysta. Tylko, że oczywiście, żeby się normalnie rozwijać, blastocysta musi być w macicy, a nie w jajniku. Ta, poza tym jeszcze do tego też nie ma pełnego potencjału rozwojowego, bo jest to tak zwana partenogenetyczna. Tam nie ma plemnika, udziału plemnika, to się rozwija z jaja po prostu. Ale widać wyraźnie, to jest węzeł zarodkowy. I taka blastocysta następnie może te komórki tej blastocysty w jajniku takie, mogą tworzyć teratomy. Mogą proliferować i w niekontrolowany sposób różnicować. I tutaj na przykład mamy takie preparaty histologiczne, kiedy w jajniku takiej myszy stwierdzono występowanie chrząstki, tkanki neuralnej. Co gorsza, wiemy, że również taka patogeneza może zachodzić u ludzi. Tego rodzaju teratomy występują naturalnie u ludzi, w wyniku naturalnego, nieprawidłowego pobudzenia się komórek linii płciowej w gonadach, ale spokojnie można sobie wyobrazić, że to samo mogłoby się dziać z zarodkowymi komórkami macierzystymi, które nagle by wyrwały się spod kontroli i zaczęłyby się nieprawidłowo różnicować. I konsekwencja może być na przykład taka, jak profesor Ciemerych ostrzegała mnie, że pokazywać zdjęcia, które mogą być dość drastyczne, bo mianowicie to są jajniki człowieka, których na przykład w wyniku takiego nieprawidłowego różnicowania się komórek rozwinęły się włosy, na tym zdjęciu pokazane to jest. A tutaj z kolei na prześwietleniu możemy zobaczyć jajnik, w którym pojawiły się zęby. W zupełnie nieprawidłowym miejscu, nieprawidłowym czasie i bardzo szkodliwy sposób następuje różnicowanie zupełnie nie tam, gdzie trzeba i zupełnie patologiczne. Także takiego rodzaju niebezpieczeństwo
można sobie... Wtrącę się na sekundę, tak? Przerwę panu profesorowi. I teraz proszę pamiętać, bo to trochę odeszliśmy od komórek macierzystych w kierunku naturalnych sytuacji, ale jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy przeprowadzać terapię tymi komórkami macierzystymi i że je różnicujemy in vitro, na przykład, nie wiem, w neurony czy w komórki mięśniowe, musimy być absolutnie pewni, że do pacjenta, do jego tkanek nie trafi ani jedna komórka, która zachowa charakter komórki macierzystej, pluripotentnej.
Albo ma skłonność do wincowania się w innym
tak,
kierunku.
Tak, albo ma skłonność, bo wtedy możemy uzyskać no, efekt zupełnie niepożądany. Więc tu mamy ten lęk, który się pojawił w tytule. Te lęki nie będą dotyczyły komórek, o którym mam nadzieję za chwilę powie pan profesor Pojda. Natomiast tu zawsze te nadzieje, które są związane z komórkami zarodkowymi macierzystymi, czy jeszcze tymi innymi sztucznymi w cudzysłowie, o których powiemy, są lęki związane z tym, że może powstać potworniak. Coś absolutnie niewłaściwego.
No i to na pewno jest jedna z bardzo zasadnicza obawa związana z komórkami macierzystymi, zwłaszcza tymi zarodkowymi komórkami macierzystymi, że nie do końca panujemy nad tym procesem różnicowania komórkowego, zarówno in vitro, jak i in vivo, a również z tymi komórkami wiążą się innego rodzaju problemy, które sprawiają, że wcale nie są takim idealnym materiałem dla medycyny regeneracyjnej. No bo po pierwsze, co najmniej dwa takie można znaleźć. Pierwszy jest praktyczny, drugi etyczny. Etyczny jest teraz nasuwający się z tego, co Państwu przedstawiałem, mianowicie do tego, żeby uzyskać te komórki, należy zniszczyć zarodki. Bardzo wielu osobom, zarówno biologów, jak i bioetyków, to po prostu przeszkadza i uważa się, że jest to postępowanie nieetyczne. I o tym wiemy, bo to jest szeroko dyskutowane. Inny problem jest taki, że gdy spojrzymy na tę kwestię komórek macierzystych i ewentualnie stosowanie ich do medycyny regeneracyjnej, to natychmiast też się nasuwa inna kwestia, bardzo praktyczna, mianowicie taka, że gdy chcemy przeszczepić do pacjenta te komórki, które mamy gdzieś tam w hodowli, to nie są to jego komórki. Są to komórki, które będą się różniły z jego organizmem, jeśli chodzi o antygenowość, tak jak komórki przeszczepu pobranego od dawcy i narządu jakiegoś przeszczepianego do biorcy. Czyli występują te wszystkie problemy, które związane są z normalnymi przeszczepami. I o ile kwestię związaną z tym nie do końca opanowanym przez nas problemami związanymi z różnicowaniem komórkowym w gruncie rzeczy no, staramy się rozwiązywać, ale nie jest to jeszcze kwestia może w pełni wyjaśniona, o tyle...
Tak, no twórca komórek macierzystych Evans twierdzi, że rok 2050 to będzie no taki, kiedy uda nam się opanować wszystkie techniki różnicowania komórek.
O tyle te dwa drugie, pozostałe dwa problemy, to znaczy kwestia etyczna, czyli konieczność niszczenia zarodków dla pobrania tych komórek, a po drugie brak zgodności tkankowej, wydaje się, że są w ostatnich latach rozwiązane. W każdym razie drogę mamy, znamy drogę, która może pomóc do rozwiązania tego problemu. A wiąże się to moim zdaniem z odkryciem, które w ostatnim dziesięcioleciu było najważniejszym, największym odkryciem biologii molekularnej i komórkowej w ogóle. Mianowicie odkryciem, że jesteśmy w stanie uzyskiwać indukowane komórki pluripotentne. Że jesteśmy w stanie pobrać komórkę, która ma jakiś swój, jak mówimy, fenotyp, czyli charakter. No na przykład komórka naszego naskórka czy komórkę mięśni i zadziałać na nią tak, że ona się przekształca w komórkę pluripotentną. I tu myślę, że przekażę tak, pałeczkę i mikrofon.
Że przekażemy pałeczkę pani doktor Kotulski. Pani doktor Kotulska jest zaangażowana no, przynajmniej w jeden projekt, o którym wiem, w którym to projekcie uzyskiwane są takie komórki z pominięciem zarodka. Czyli wyobrażamy sobie, to był 2006 rok, ja ufam, że zaraz kilka słów o tym powiesz, że można takie komórki uzyskać no, z każdego z nas i sprawić, że będą podobne do tych zarodkowych macierzystych, więc odpada nam ten problem, o którym mówił pan profesor, zgodności tkankowej, gdybyśmy nauczyli się je poprawnie różnicować i odpada nam problem etyczny. Żadnego zarodka nie musimy unicestwić.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Znaczy taka myśl, że każda nasza komórka, skoro wszyscy wywodzimy się z jednej komórki, to każda nasza komórka powinna właściwie zawierać wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, żeby stworzyć jakąkolwiek inną komórkę. Tyle tylko, że te informacje są nieaktywne. I ta myśl była myślą przewodnią wielu badań od wielu lat. I dopiero w 2006 roku ukazała się publikacja, która pokazuje, że to się da zrobić. Udało się stworzyć taki prosty bardzo, wydawałoby się, jak się już wie jak, prosty koktajl czterech genów, które muszą być zmodyfikowane po to, żeby komórka się odróżnicowała, czyli straciła swój charakter, wróciła do samego początku, wróciła do tego stanu, który miała jako jej
która
przodek
miała trzeciego dnia
jako,
rozwoju na przykład.
Tak, tak, jej przodek miał w trzecim dniu rozwoju. I żeby można było potem z nią zrobić niemal wszystko, tak jak z pluripotentną komórką macierzystą uzyskaną z zarodka. I to jest odkrycie noblowskie. Dlatego, że daje nam nie tylko szansę na to, że można je zastosować jako potencjalne terapie, ale również daje nam niezwykle istotne narzędzie do badań nad wieloma patologiami, z którymi mamy do czynienia. No, fizjologią też. My jesteśmy zaangażowani rzeczywiście w taki jeden projekt, w którym nie możemy skorzystać z modelu zwierzęcego pewnej choroby. Ta choroba nazywa się stwardnienie guzowate, dlatego że idealnego modelu zwierzęcego, mimo tego, że dobrze znamy genetykę choroby, nie ma. Mysz, która ma uszkodzone te same geny, które są uszkodzone w przypadku ludzkiej choroby, zupełnie inaczej choruje. Ona owszem jest niezdrowa, ale zupełnie inaczej. Nie wiemy dlaczego, a te komórki dają nam możliwość prześledzenia powstawania choroby u człowieka, tak jak to naprawdę jest. I rzeczywiście z fibroblastów chorych pacjentów możemy wyizolować komórki,
fibroblasty,
które...
komórki obecne w skórze.
Tak, 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 tak. Ze skóry. Fibroblastów ze skóry. Czyli w zupełnie mało inwazyjny sposób, bo wymaga to ukłucia szpilki właściwie. I potem w laboratorium możemy sobie te komórki hodować, a potem odróżnicować je, czyli odmłodzić.
Na tym zdjęciu chyba udało mi się sfotografować jakieś.
Tak, jest tu bardzo ładne fibroblasty zresztą.
Myślę, co prawda, nie ludzkie, ale
ludzkie wyglądają dokładnie tak samo. No i potem po tej prostej modyfikacji koktajlem czterech genów, można to zresztą zrobić teraz już wiadomo, że na kilka innych sposobów, ale ten jest jakby najpowszechniej stosowany, możemy uzyskać komórki pluripotentne. I co możemy z tymi komórkami pluripotentnymi zrobić? Przede wszystkim możemy zobaczyć, jak wygląda rozwój tych zmian, które widzimy u pacjentów od samego początku. Czyli możemy sobie prześledzić tok, patogenezę danej choroby i znaleźć taki moment, takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie w bezpieczny i skuteczny sposób interweniować, żeby nie dopuścić do powstawania zmian chorobowych. To jest fantastyczne narzędzie naukowe. Oczywiście jest to również, przynajmniej na razie w teorii, jest to również terapia. Terapia, która nie budzi wątpliwości etycznych, która nie budzi problemów związanych z ewentualnym odrzuceniem przeszczepu ze względu na jego immunogenność. Więc wydaje się być idealna, ale te komórki pluripotentne to są nadal komórki pluripotentne, w związku z czym trzeba będzie nad nimi panować, a tego jeszcze nie umiemy. Ja chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że przeszczepianie komórek pluripotentnych, tych zarodkowych, było stosowane w kilku różnych próbach klinicznych, przede wszystkim w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, i tam odnotowano stosunkowo duży odsetek powstawania nowotworów z tych komórek. To nie były potworniaki, to były nowotwory złośliwe, bo te komórki, one podlegają oczywiście wpływowi środowiska i to, w jaki sposób środowisko je wystymuluje, my tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jesteśmy w stanie dokładnie tego określić, dlatego że mózg na przykład, ale każda inna tkanka, reaguje zarówno na przeszczep, jak i na toczącą się w nim patologię bardzo różnie. Nie jesteśmy jej na razie w stanie odtworzyć w szalce, odtworzyć tak, żeby zobaczyć, co te komórki zrobią po przeszczepieniu. I to ciągle jest problem do rozwiązania.
Czy mamy dwa poziomy problemów. Pierwszy problem, że nawet w szalce nie potrafimy ich jeszcze idealnie zróżnicować, a drugi problem, jak je przeszczepimy, co one zrobią
pod wpływem stymulacji środowiska.
No i teraz
się włączyć, może, bo tutaj problem jest jeszcze w tych wszystkich doświadczeniach, że zawsze mamy do czynienia z populacją komórek, na które działamy, chociażby in vitro stymulujemy ich różnicowanie w jakimś kierunku. I te komórki wcale nie są jednorodne. To nie jest tak, że jak mamy, powiedzmy, nie wiem, tam 10 milionów komórek w szalce i zadziałamy na nie jakimś czynnikiem, to wszystkie komórki zareagują w ten sam sposób. A to, że nawet jeśli 90% zareaguje w określony sposób, to jest z punktu widzenia badawczego wspaniałe, a z punktu widzenia terapeutycznego straszne, dlatego że mamy 10% komórek, które nie wiemy zupełnie, co zrobią, jak się zachowają. Także to jest jeszcze problem, że zawsze mamy do czynienia z populacją komórek, które nie są jednorodne.
No tak, no więc tutaj mamy masę tych lęków badacza, no, ponieważ większość z nas jest naukowcami i do terapii jeszcze się przynajmniej niektórzy z nas nie dotykają. Ale te komórki faktycznie są, budzą niezwykle nadzieję, ale też ciągle musimy pamiętać, mieć gdzieś w tyle głowy te zagrożenia. Natomiast komórki, z którymi zajmuje się pan profesor Pojda, tych zagrożeń no, generują stosunkowo mniej, ponieważ to są komórki izolowane z różnych tkanek, czyli nie pluripotentne, czyli nie takie, które mogą się pewnie wymknąć spod kontroli, ale słabiej. Jeżeli chcesz, Zygmuncie, możesz siedzieć.
Ja wiem, ale muszę mieć wyrok.
A, no tak. Dobrze. W każdym razie to są komórki, które mają mniejsze potencje i dlatego są mniej groźne, ale mają też inne ograniczenia, prawda?
Tak, ja mam no, stosunkowo łatwiejszą rolę, bo ja będę mówił o bardzo grzecznych i porządnych komórkach, tak porządnych, że badania nad nimi są nawet również finansowane przez Watykan, który jak wiadomo nie jest zbyt chętny w finansowaniu czegoś, do czego nie ma przekonania. W tym wypadku finansowanie bierze się z tego, że jest to kontropcja w zestawieniu z komórkami wcześniejszymi, poczynając od zarodkowych, z których może powstać organizm. No, z tych komórek macierzystych, które można pozyskać od dorosłego dawcy, jeszcze nikomu się nie udało wykazać, że jest szansa utworzenia nowego człowieka czy zwierzęcia. Natomiast to jest trochę jak z ludźmi. Im ktoś jest porządniejszy, tym ma mniejsze szanse działania w życiu. Więc te komórki też są traktowane jako bardziej ograniczone narzędzie do terapii komórkowej, inżynierii komórkowej niż komórki wcześniejsze, mające większą tę pluri czy tam multipotencjalność. Natomiast to nie znaczy, że te komórki są złe i właściwie w tej chwili te komórki są najbardziej przydatne w medycynie na dzisiaj. To znaczy, jeżeli nazwiemy, jeżeli napiszemy komórka macierzysta na probówce, to napisalibyśmy tak jak istota żywa, czyli tak. Właściwie nic nie nazwiemy.
No dobrze, a skąd w takim razie, jakie jest najlepsze źródło takich komórek?
No pierwsze źródło i to już jest rutyna kliniczna, właściwie nudna, bo coraz mniej można nowego wymyślić, to jest układ krwiotwórczy, czyli tak zwane popularnie przeszczepianie szpiku, gdzie to były pierwsze komórki macierzyste, które były wykorzystane do leczenia, do odtwarzania układu krwiotwórczego, który był zniszczony bądź na skutek choroby, bądź na skutek leczenia, na przykład chemioterapii czy radioterapii nowotworów. Okazało się, że te komórki są ograniczone jednak do wytwarzania wielu różnych docelowych rodzajów komórek. Są to wszystkie komórki morfotyczne krwi, są to komórki układu odpornościowego. Natomiast taka koncepcja, która kiedyś była modna, tak zwanej plastyczności komórki macierzystej, która sugerowała, że można przeprogramować komórki krwiotwórcze, żeby na przykład wytwarzały mięśnie czy kości, okazało się, że no, tak naprawdę nie funkcjonuje. W tej chwili w praktyce najpopularniejsze są komórki, które po polsku są dosyć niefortunnie nazywane mezenchymalną komórką macierzystą, dlatego że tak naprawdę ani do końca nie są mezenchymalne, ani do końca nie są macierzyste. Natomiast to są komórki, które wytwarzają docelowo szereg tkanek, na przykład kość, chrząstkę, no wspomniałem już tkankę tłuszczową, podścielisko szpiku, które jest niezbędne, żeby ten szpik funkcjonował, a według niektórych publikacji również komórki innych narządów, na przykład wątroby, trzustki, również komórki nerwowe w branży nazywanej neuralnymi, zdaje się, tak? Także to jest materiał budulcowy, patrząc z pozycji rzemieślnika, który musi coś wybudować, stworzyć jakąś tkankę, którą trzeba naprawić, jest to najlepszy materiał w postaci części zapasowych, bo łatwo go pozyskać i sporo można z niego zrobić. Natomiast pozyskanie tu jest kluczowe, dlatego że jeżeli jest jakaś genialna komórka przydatna w terapii, ale jej pozyskanie jest niebezpieczne czy szkodliwe dla dawcy, albo można pozyskać te komórki w liczbie zbyt małej, żeby tę terapię prowadzić, to jest to ciekawostka, ale bez praktycznego znaczenia. I teraz te komórki typu MSC, jako mesenchymal stromal cell, one były na początku pozyskiwane ze szpiku kostnego, gdzie one opiekują się komórkami krwiotwórczymi, w związku z czym też aspirując komórki krwiotwórcze szpiku można trochę tych komórek nie za wiele aspirować. Teraz są inne źródła, no ale chciałbym tu jednym, no, kilkoma krótkimi zdaniami oddać sprawiedliwość człowiekowi, który miał totalnego pecha, a dokonał wspaniałego odkrycia. Pierwszy pech pana, który miał nazwisko Friedenstein, był ten, że był Żydem. To jeszcze nie jest pechem, ale on był Żydem w Moskwie w latach 60. W związku z czym na miejscu, no nie wiem, ale wydaje mi się, że też miał pewne utrudnienia w pracy, a poza tym był za żelazną kurtyną i jego publikacje były czytane na Zachodzie, no ale biorąc te wszystkie uwarunkowania pod uwagę, to no były przyjmowane mniej poważnie niż gdyby powstawały w Stanach. Friedenstein hodował ze szpiku kostnego takie ciekawe komórki, które wyglądały jak komórki, jak typowe fibroblasty, czyli komórki, które łatwo wyprowadzić ze skóry, z innych rodzajów tkanki łącznej, ale które są już dosyć dojrzałe i na pewno nie można ich nazwać komórką macierzystą. Opisywał te komórki i na tym się w zasadzie za jego czasów skończyło. On nawet nazwał jako komórki tworzące kolonie fibroblastoidalne. Potem się okazało, że jeżeli w tej chwili robimy to samo, to hodujemy właśnie te mezenchymalne komórki macierzyste, dlatego że to były te komórki, które w tej chwili są bardzo ciekawe w medycynie regeneracyjnej, tylko w ten czas nikt o tym nie wiedział, zresztą Friedenstein też o tym nie wiedział. Teraz jeśli chodzi o źródła i zastosowanie komórek. Jeśli mamy komórki, które mogą przy odpowiedniej lokalizacji i stymulacji odbudować kość, chrząstkę, inne rodzaje zrębu narządów, tkanki łącznej, są to komórki bardzo przydatne. Natomiast, tak jak wspomniałem, najpierw musimy je skądś pozyskać. Ciekawym źródłem miała być krew pępowinowa, czyli ta krew, która ląduje w koszu na śmieci po porodzie w tej w łożysku i tej części pępowiny, która jest odcięta i wyrzucona. My sami mieliśmy takie doświadczenia, gdzie z tych komórek, to była praca z panią profesor Domańską-Janik, bardzo wcześnie, bo byliśmy drudzy w świecie, wyrosły, dało się wyhodować komórki ośrodkowego układu nerwowego. Byliśmy w euforii i próbowaliśmy optymalizować metodę ich pozyskania. Okazało się, że z czasem statystyka nam się pogarsza, bo pozyskujemy te komórki powiedzmy w jednej porcji na 10 pobranej krwi pępowinowej. Potem były inne publikacje. Oczywiście są zespoły, które twierdzą, że im to wychodzi o wiele lepiej, natomiast opublikowano, że prawdopodobnie są to komórki, które krążą w krwi płodu, ale w pierwszych 3 miesiącach życia płodowego u człowieka, a potem po prostu już są reliktem, który coraz rzadziej tam można znaleźć. Później okazało się, że bardzo dobrze proliferujące komórki typu MSC można znaleźć też w materiale płodowym, ale w tkance samego sznura pępowinowego, również w łożysku. W sznurze pępowinowym jest to tak zwana galareta Whartona, która w zasadzie tworzy mechanicznie najważniejszą część tej pępowiny i zajmuje najwięcej objętości w przekroju. To łatwo jest uzyskać, my to też robimy, po prostu te komórki się izoluje, namnaża i są komórki podobne jak te uzyskiwane ze szpiku, tylko że uzyskiwane z materiałów niepotrzebnych i bez żadnych zabiegów nadawcy, bo w zasadzie z tkanki, która już jest odłączona od organizmu macierzystego, a poza tym będąc komórkami, które powstały wcześniej, bo na etapie życia płodowego one lepiej proliferują, lepiej się różnicują niż komórki osobników dorosłych. Dlaczego one tam są? Trudno powiedzieć. Jest taka teoria, która mówi, że po prostu w ten czas, kiedy pępowina była źródłem czy drogą migracji wszystkich komórek pomiędzy łożyskiem a rozwijającym się płodem, te komórki tam mogły pełnić inne role, czy po prostu przemieszczać się, a to co widzimy w pępowinie, gdzie one w tej chwili utknęły i one nie mają możliwości poruszania się, to jest taki widok, jaki widzielibyśmy z helikoptera, jakby nagle spadł duży śnieg i samochody na autostradzie utknęły, stały w miejscu, tylko nie wiadomo, co one tam robią, skoro nie jadą. Także to są te komórki, one są i będą coraz bardziej wykorzystywane. Na przykład już zastosowanie, które w tej chwili jest doświadczalnie wykazane, może polegać na tym, że jeżeli przeszczepiamy szpik czy krew pępowinową, które są na tyle niezgodne w zakresie układu HLA, czyli niezgodne przeszczepowo pomiędzy dawcą i biorcą, że wywołują ciężką chorobę, dodanie tych komórek bardzo łagodzi objawy tej choroby. I teraz ostatnia rzecz, gdzie chyba to jest w tej chwili najpopularniejsze, czy staje się najpopularniejsze, że źródło tych komórek dla inżynierii tkankowej, to jest tkanka tłuszczowa. Komórki, które można izolować z tkanki tłuszczowej, to nie są komórki ograniczone do działania w obrębie tłuszczu, do wytwarzania komórek tłuszczowych. Są to komórki również o takiej samej charakterystyce MSC, jak komórki szpiku, czy sznura pępowinowego, czy izolowane z każdej innej tkanki łącznej, czy podporowej. I teraz tak, wykazano, że przeciętnie z tłuszczu można uzyskać bez problemu dla dawcy więcej tych komórek niż ze szpiku. Biorąc pod uwagę, że no, liczba jest ograniczona sposobem zabiegu. No, jeżeli by można przemielić i odsadzić wszystkie kości dawcy, to tych komórek będzie więcej w szpiku. Ale jest to metoda no, czasami stosowana przy pobieraniu komórek od uprzednio uśmierconych zwierząt. No, u ludzi nie ma przyszłości.
Rozumiem, że przeciętna liposukcja mogłaby być źródłem...
Nawet nie mogłaby, tylko jest źródłem komórek, które są wystarczające do wielu ciekawych zabiegów. Ja tu nie chciałbym za dużo mówić o wskazaniach, natomiast mogę przytoczyć przykład bardzo ładnej pracy, która jest robiona tak blisko mnie, że mogę o niej mówić, a nie przeze mnie i nie jest moim pomysłem, więc mogę ją chwalić. W Centrum Onkologii pracuje chirurg, pan dr Sławomir Mazur, który opracował metodę rekonstrukcji piersi u tych pacjentek, które nie tylko mają chirurgicznie usunięty fragment czy całą pierś w leczeniu raka, ale również w ramach tego samego skojarzonego leczenia ta okolica jest napromieniana promieniowaniem jonizującym tak, że regeneracja tam praktycznie nie za bardzo występuje, bo po większej dawce promieniowania te tkanki są, no, mówiąc popularnym językiem, wypalone i za dużej dynamiki odnowy nie posiadają. I to, co on stosuje rutynowo, to jest pobieranie tkanki tłuszczowej pacjentek. To się pobiera z uda, z brzucha, metodą liposukcji. To jest zupełnie inna technika niż ta liposukcja, gdzie pobiera się tak materiał, który idzie do śmieci. I przeszczepianiu tej tkanki w rekonstrukcji piersi, no jego sukcesy są takie, że potrafi w pełni zrekonstruować pierś nawet po pełnej amputacji. Natomiast, aczkolwiek to nie zawsze się udaje oczywiście, problemy są takie, że ta tkanka tłuszczowa po pierwsze ma tendencję do zanikania, no, ze zużycia, bo tam jest za mało własnych komórek, które by tworzyły nową tkankę na miejsce tej, która po prostu ze starości jest eliminowana. starości komórek, nie pacjentki oczywiście. I druga rzecz, tam jest kwestia unaczynienia, tam jest kwestia odczynów zapalnych. Jego koncepcja polega na tym, to nie jest pierwsza w świecie, ale myślę, że pierwsza w Polsce, że pobiera tego tłuszczu 2-3 razy więcej niż potrzebuje do przeszczepienia. Z pozostałej części akurat to no, mam przyjemność uczestniczyć, bo to jest robione u nas w zakładzie. Izolowane są tylko te komórki typu MSC, które są dodawane, doszczekiwane lokalnie tam, gdzie ich najbardziej potrzeba w tej rekonstrukcji. I efekty są takie, że jest mniej odczynów zapalnych, prawdopodobnie szybsza odnowa lokalnego krążenia, ale za wcześnie o tym mówić, a docelowo nadzieja jest taka, że efekt tej korekty chirurgicznej będzie dłuższy, bo te komórki, których będzie więcej, łatwiej dadzą sobie radę z wytwarzaniem nowych komórek tłuszczowych w miejsce tych, które ulegają już absorpcji. Także te metody już są, istnieją. Inne projekty, które też u nas po części idą, to jest odbudowa kości tą metodą poprzez zasiedlanie tymi komórkami takich rusztowań wykonywanych przez Politechnikę Warszawską i Wrocławską. Ja mówię o tym, co widzę, nie dlatego, że uważam, że u nas jest coś ciekawszego niż gdzie indziej, pewnie jest mniej ciekawe, ale uczciwie jest mówić o tym, co się robi i widzi, niż o tym, co Państwo też możecie przeczytać w literaturze, gdzie w zależności od tego, jaki to jest rodzaj literatury, czasami ta dawka optymizmu jest o wiele za duża. Także podsumowując, są już metody, żeby pozyskać od pacjenta jego własne komórki w takiej liczbie i jakości, że można próbować z nich odtwarzać jego tkanki i fragmenty narządów. Natomiast co jest tutaj nadzieją, bo tak mówiliśmy o tym, dlaczego ta komórka macierzysta w rękach człowieka ma być ciekawsza niż w rękach natury. Natura ma to w głębokim poważaniu, dlatego że w sumie to dla ewolucji człowiek powinien żyć tak długo, jak trwa wydanie przez niego potomstwa i w ten czas on jest już zupełnie niepotrzebny, dlatego że jeżeli za długo będzie żył, to najwyżej spowalnia na zdrowie, spowalnia ewolucję. Natomiast te zasoby naprawcze, jakie są w organizmie człowieka, są znacznie większe niż natura je wykorzystuje. W związku z czym to jest tak, jakby mieć samochód z częściami zamiennymi i nic nie próbować robić, bo on sam się nie naprawi. No on się nie naprawi, ale jeżeli jest mechanik, który wie, co gdzie trzeba przykręcić, no to można troszeczkę polepszyć. Także taka jest nasza nadzieja w perspektywie. Dziękuję bardzo.
Myślę, że pan profesor Pojda doskonale tę nadzieję przedstawił, bo nie wiem, może ja zabrzmiałam albo pozostali mówcy pesymistycznie, ale ufam, że to, co państwu przez te krótkie trzy kwadranse staraliśmy się powiedzieć, to, że istnieją różne rodzaje komórek macierzystych, że obecnie możemy je wykorzystywać na różne sposoby. I tu, co mi pan profesor Maleszewski jeszcze szeptał na ucho i co myślę, że powinien powiedzieć, to, że uzyskujemy te różne rodzaje komórek, i zaraz mu pozwolę to powiedzieć, to też odsuwa w niepamięć czy w niebyt różne pomysły i techniki na uzyskiwanie materiału dobrego do terapii dziwnymi czasem metodami. Może
no właśnie, bo chciałbym jeszcze tutaj wygłosić taki mały hymn pochwalny na temat, na cześć odkrywców metody tego odmładzania komórek, czy przywracania im stanu dziewiczego, czyli uzyskiwania komórek pluripotentnych z komórek zróżnicowanych. I właściwie na różną nutę można ten hymn pochwalny wygłaszać. A ja bym chciał jedno wykorzystać, jeden aspekt tutaj przedstawić. Otóż mam wrażenie i pewien jestem, że Państwo pamiętają o tym, że lat temu, 10 powiedzmy, czy na przełomie wieków, takim przebojem naukowym było klonowanie. I proszę zwrócić uwagę, że o tym klonowaniu słyszymy teraz znacznie mniej. Właściwie ta sprawa jakby się troszkę rozpłynęła. Pamiętają Państwo może, że często konkluzją, ale również materiałem sporów, przedmiotem sporów dotyczących klonowania była kwestia klonowanie reprodukcyjne versus klonowanie terapeutyczne. Konkluzja była taka, że klonowanie ludzi oczywiście reprodukcyjne nie, terapeutyczne tak. I to się bardzo silnie wiąże z sprawą właśnie indukowanych komórek pluripotentnych, a dokładnie rzecz biorąc należy sobie uświadomić, że indukowane komórki pluripotentne ten problem odsunęły na drugi plan, a w gruncie rzeczy może nawet nie na drugi plan, ale gdzieś tam zupełnie daleko w kulisy. I myślę, że może warto Państwu powiedzieć kilka słów na ten temat, dlatego że jak wyglądała sprawa 10 lat temu, powiedzmy, jeśli chodzi o próbę rozwiązania tego problemu, mianowicie uzyskania komórek macierzystych, komórek pluripotentnych, które były antygenowo zgodne z pacjentem. Jak to zrobić, żeby, mówię Państwu, że jest to jeden z problemów ograniczeń wykorzystywania tych komórek. Jak to zrobić, żebym uzyskał zarodkowe komórki macierzyste w szalce, których materiał genetyczny jest identyczny jak mój własny. No i tutaj właśnie pojawia się ta sprawa klonowania, przypominam Państwu, terapeutycznego. W ogóle co było klonowanie? Klonowanie polegało na tym, że uzyskiwano organizmy identyczne genetycznie i dalej można i uzyskuje się w wielu doświadczeniach, polegające na transplantacji, przeszczepieniu do komórki jajowej, czy do zygoty, do komórki rozrodczej w stadium jednokomórkowym, po usunięciu jej własnego materiału genetycznego, jądra komórki somatycznej. Czyli komórki pobranej gdzieś tam z organizmu, na przykład ze skóry.
Powiedzmy tego fibroblastu,
o którym kilka razy mówiliśmy. I okazywało się, że z pewną niewielką częstością tam zachodzi przeprogramowanie tego jądra komórkowego i ono zaczyna się zachowywać tak jak takie jądro zygoty. I w związku z tym podtrzymuje podziały, podtrzymuje powstanie blastocysty. Mamy blastocystę identyczną genetycznie z dawcą tej komórki, a nie z dawcą komórki jajowej. Jeśli tę blastocystę przeszczepimy do macicy, samicy, biorczyni, urodzi nam się organizm, który będzie identyczny genetycznie z dawcą tej komórki, tego fibroblastu, tak jak to było z owcą Dolly, którą Państwo na pewno pamiętają, to już lat temu było. 96 rok. I tak to właśnie zrobiono. No i tutaj natychmiast zauważono, że po drodze w tej procedurze mamy co? Mamy blastocystę. A czym jest blastocysta? Blastocysta z punktu widzenia medycyny terapeutycznej jest źródłem, medycyny regeneracyjnej, źródłem komórek macierzystych. A więc bierzemy komórkę moją fibroblastu, bierzemy kobietę, która będzie dawczynią ocytu, usuwamy jądro komórkowe z tego ocytu, wszczepiamy ten fibroblast, rozwija się blastocysta.
Myślę, że Państwo też pamiętają słynną aferę Huanga, który twierdził, że klonował właśnie.
No właśnie, i to się okazało, że u myszy to się sprawdziło. Taki schemat terapii u myszy przeprowadzono dla różnych chorób. Dla ludzi okazało się, że to po pierwsze, że wzmacnia to te wszystkie problemy etyczne, czy nasila jeszcze te problemy etyczne, to tworzenie zarodków na zamówienie przykrojonych do potrzeb pacjenta, ale do tego jeszcze okazało się, że zupełnie niepraktyczne, a nawet wręcz nierealne.
Ale myślę, że to, co powiedziała pani doktor Kotulska, nie wiem, czy państwu to rzuciło się w uszy, tak brzydko powiem, to, że to doświadczenie z przeprogramowaniem komórek, uzyskanie tych sztucznych komórek macierzystych, to jest noblowskie doświadczenie.
Tak. I ja jestem przekonany, że te autorzy dostaną Nobla.
Myślę, że my wszyscy jesteśmy w pewnym sensie przekonani, że oni za to doświadczenie, nie wiem, czy to można nazwać odkryciem, bo to jest opracowanie techniki tak naprawdę.
Przepraszam, a mogę państwu, bo już dyskusja się z tego robi. To jest odkrycie. Dlatego, że do klonowania, czyli do roku 96, myśmy zupełnie nie wiedzieli, biolodzy i lekarze, czy komórka, która, jak mówimy, ma jakiś fenotyp, czyli jest komórką krwi, szpiku, wątroby, śledziony, czy ta komórka ma taki fenotyp, możemy ją wyciągnąć z organizmu, nawet możemy ją hodować, ale czy ta komórka jest odwracalna w tym swoim fenotypie, w tych swoich właściwościach. I to było bardzo ważne, to właśnie nie jest tylko opracowanie metody, czy mówi Ania, dlatego że to był bardzo ważny teoretyczny problem. Czy komórka raz zróżnicowana, czy komórka mająca jakiś tam charakter, neuronów w naszym mózgu, czy fibroblastów w skórze mojej stopy, czy skoro ona raz przyjęła taki fenotyp w rozwoju, to czy to jest już nieodwracalne i ona nie może
Ale takie doświadczenia były wykonywane jeszcze przed uzyskaniem tych sztucznych komórek macierzystych. Zmieniano fenotypy wielu komórek w różny sposób, już może nie chcę wchodzić w szczegóły. Więc tak, ja się może przychylę do głosu pana profesora.
Jest to również moim zdaniem fundamentalne, teoretyczne odkrycie.
Z tego punktu widzenia jest to odkrycie. Przejdźmy do zasadniczej części. Myśmy sobie tu porozmawiali, powiedzieliśmy państwu, jakie są komórki, co z nich można robić, czego nie można. I teraz jakie państwo mają pytania, wątpliwości?
Chciałabym lepiej zrozumieć ten proces odmładzania. Czy dobrze pojęłam, że te geny są wbudowywane do komórki?
Nie, idea jest taka, żeby... Czy one dostają się do komórki macierzystej?
Cemek jest onkogenem, protoonkogenem.
Tak, cemek jest onkogenem, jak słusznie pani zauważyła. Onkogen to jest gen, którego produkt stymuluje podziały komórkowe. I kojarzy się z onkogen, z onkogenezą, z nowotworzeniem, głównie dlatego, że te geny są bardzo, bardzo aktywne w komórkach nowotworowych. Cemek w tym, co tu widać na ekranie, był użyty dlatego, żeby komórki, które się normalnie nie dzielą, zastymulować do podziału. Obecnie tego CEMEK się już nie używa. To jest praca, tu pokazałam 2006, to jest schemat z pierwszej pracy, sprzed kilku dobrych lat. Idea jest taka, obecnie techniki, które się wykorzystuje, są takie, żeby te geny nie wbudowywały się do genomu komórki, żeby pozostawały gdzieś w cytoplazmie, na jakichś nośnikach, produkowały białka, stymulowały przekształcenie w komórkę pluripotentną i tyle. I żeby sobie poszły najchętniej później. Więc nie.
Jeśli mogę jeszcze coś dodać, bo tu ja jestem entuzjastą zupełnie tych doświadczeń, dlatego że muszę to powiedzieć jeszcze troszkę. Otóż w ogóle bardzo ciekawa jest historia tego odkrycia. Mianowicie badacze, którzy zaczęli te doświadczenia, zastosowali rozumowanie, które wydaje mi się teraz jest bardzo istotne dalej, jeśli chodzi o rolę tych komórek zarodkowych, komórek macierzystych, tych, tak jak o którym Państwu mówiłem, tych pobranych z zarodka, które hodujemy in vitro. Dlatego, że one stanowią niejako, można powiedzieć, taki złoty standard komórki pluripotentnej. I to jest takie bardzo konkretne, dlatego że te komórki bierzemy, te komórki prawdziwe, pluripotentne, zarodka, które są w stanie zrobić wszystko w organizmie i patrzymy, jaki jest ich profil ekspresji genów. I teraz sposób rozumowania jest taki, że czy jeżeli podobny profil ekspresji genów uda nam się wywołać w jakiejś innej komórce zróżnicowanej, to czy ona nie wróci do tego stanu pluripotencji. Takie właśnie było rozumowanie autorów tej pracy, którą się ciągle zachwycam. I oni wytypowali, o ile pamiętam, 20 takich genów, które są... 26 genów, które gają ekspresji w takich właśnie pluripotentnych komórkach. Wszystkie je na plazmidach, czyli na takich fragmentach DNA wprowadzili do komórek fibroblastów. I one się odróżnicowały. Przeszły stan pluripotencji. No to teraz odejmujmy po jednym te geny i zobaczmy, jaki zestaw zapewnia...
Odejmujmy głównie dlatego, że to doświadczenie jest niewykonalne dla przeciętnego eksperymentatora, żeby 26 genów...
Komórek transformowanych 20 kilkoma genami jest to w ogóle szaleństwo. No ale właśnie od tego zaczynamy, potem odejmujemy te geny i sprawdzamy. Ujęliśmy tę cegiełkę, dalej mają charakter pluripotentny. Ujęliśmy następną, mają dalej. W końcu dochodzimy do takiego małego zestawu 4 genów. Co więcej, potem się okazało, co właśnie pani profesor to jeszcze też mówiła, że one nie muszą być w tych komórkach, na które działamy, aktywne cały czas. One mają w postaci takiego pulsu zadziałać w tej komórce, która jest zróżnicowana. Ten puls, pojawienie się produktów tych genów sprawia, że ekspresja własnych genów tej komórki przestawia się na inne tory i przyjmuje charakter pluripotentny.
Tak, ja tylko dodam jeszcze tu łyżkę dziegciu, zanim poproszę o drugie pytanie. Wydajność z procedury jest niższa niż ile? Tak, tak, bardzo proszę. Tylko jaka jest wydajność procedury? Mniej niż 0,01% czy mniej niż 0,1%?
Nie, to jest...
Obecnie.
Parę procent.
Dobrze. Pan profesor Pojda chciałby skomentować.
Proszę Państwa, ja się zgadzam z tym wszystkim, co jest głosami podziwu dotyczącym odkrycia komórek indukowanych i ich możliwości. Natomiast z praktycznego punktu widzenia to, co jest ciekawe, nie zawsze jest wygodniejsze, dlatego że komórka indukowana jest cofnięta tak daleko, że trzeba wielu procesów, wielu systemów regulacyjnych, które musimy wdrożyć, żeby ona z jednej strony wytworzyła to, co chcemy uzyskać, a z drugiej strony nie wytworzyła czegoś, czego nie potrzebujemy, czy nie chcemy. I to jest mniej więcej tak, że więcej satysfakcji, jakby ktoś chciał mieć śrubkę do czegoś, to jest znalezienie rudy żelaza, przetopienie tej rudy, zrobienie z tego kawałka żelaza, potem wytoczenie śrubki, ale praktycznie czasem lepiej iść do sklepu. W związku z czym, jeżeli potrzebujemy wytworzyć jakąś tkankę, której komórkę już w miarę przygotowaną do tego możemy pozyskać, to od komórki indukowanej może być znacznie dalej do efektu i pacjent może tego już na przykład nie doczekać, jeśli sprawa jest pilna. Dziękuję.
Tak, absolutnie zgadzam się. Kolejne pytania, bardzo proszę.
Ja się chciałem zapytać, czy jeżeli przyjmiemy, że te IPS-y mogą być, rozumiem, że tego się jeszcze nie umiemy zrobić, mogą być lekiem dla człowieka na coś chorego. pobieramy jego fibroblasty, wprowadzamy na przykład te cztery geny i otrzymujemy IPS-y. To one dalej mają ten defekt genetyczny, który tę chorobę wywołał, czyli jeszcze trzeba by naprawić. Znaczy, jak to dalej rozumieć?
Pani Kotulska odpowie, a ja może znajdę taki slajd w międzyczasie w innej prezentacji, który to...
Są trzy aspekty tej sprawy. Pierwszy to jest taki, że niekoniecznie musimy w ten sposób leczyć chorobę, która ma podłoże genetyczne. To może być coś, co jest nabyte i w związku z tym zastosowanie komórki odróżnicowanej naprawi sytuację bez konieczności modyfikacji samej istoty komórki. To jest pierwsza sytuacja. To najlepszym przykładem jest na przykład duży ubytek skóry czy duży ubytek innych tkanek w wyniku czy to samej choroby, czy to prób leczenia, to co pan profesor wspomniał o ubytkach kostnych, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy do czynienia z chorobą genetycznie uwarunkowaną, to może być tak, że będziemy w stanie zmodyfikować tę komórkę jeszcze w drugi sposób, naprawiając jej ten uszkodzony oczywiście w cudzysłowie gen.
Mam taki schemacik, może szybko... Dokładnie, więc tutaj na ekranie wyświetliłam Państwu przykład wyleczenia myszy. 2006 czy 2007 rok, z anemii sierpowatej. To oczywiście była mysz zmodyfikowana genetycznie, która chorowała na anemię sierpowatą, czyli nie produkowała prawidłowej formy hemoglobiny. Tak wyglądają sierpowate krwinki. I teraz co zrobiono? 2007 to jest grupa absolutnego geniusza w biologii rozwoju Rudolfa Jenisza z MIT, z Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Oni tej myszy pobrali fibroblasty z ogona, uzyskali z nich komórki IPS, czyli te indukowane pluripotentne, nareperowali defekt, czyli wymienili popsuty gen na prawidłowy gen. Te komórki różnicowali in vitro, uzyskali z nich komórki krwiotwórcze, szczepili do ogona, do żyły ogonowej tej samej myszy i mysz została niecałkowicie wyleczona, bo jeden popsuty allel genu miała, ale mysz została powiedzmy dobrze wyleczona.
Jej było
lepiej. Produkowała normalne krwinki. Także myszy świetnie. Czy ludzie? Jeżeli będziemy, oczywiście umieli je różnicować, tak jak chcę.
Z ludźmi to jest na razie problem. Na razie ta metoda u ludzi terapeutycznie stosowana nie była. Na razie jest to fantastyczne narzędzie badawcze. Fantastyczne, dlatego że daje nam możliwość śledzenia wielu różnych procesów fizjologicznych i patologicznych, które się wśród nas zdarzają.
Tak, i tu jeszcze przerwę pani Kotulskiej, jak zwykle. Już pierwsza praca, która się ukazała w 2008 roku, publikowana w Cell, też z amerykańskiej grupy, ani proszę zobaczyć, pani doktor Kotulska wspominała o swojej ulubionej, w cudzysłowie powiem, chorobie, ale oni wyizolowali IPS-y. W tej jednej pracy w Cell opublikowano wyniki badań izolowania komórek od takich chorych na takie schorzenia tu wymienione.
Tak, i spośród tych wszystkich wymienionych ta pierwsza, czyli ciężki i wrodzony niedobór odporności, tak zwany SIT, jest jedyna choroba spośród tych wszystkich, gdzie próbuje się terapeutycznie IPS-y stosować. Takie badanie zostało przez FDA zaaprobowane. Wyników jeszcze nie znamy, ale to potencjalnie może być trochę bardziej jednak wydajniejsza metoda niż powtarzane przeszczepy modyfikowanych genetycznie komórek szpiku.
Tak. No i tutaj oczywiście ja zgadzam się z profesorem Pojdą, że łatwiej pójść do sklepu, kupić śrubkę, ale tych mezenchymatycznych komórek nie bardzo jeszcze mamy metodę, żeby je naprawiać, jeżeli mają defekt genetyczny, prawda? Więc tu w tym aspekcie badań to jednak ciągle te nadzieje są bardziej, tak powiem kolokwialnie, pokładane w pluripotentnych komórkach niż już w tych, które możemy wykorzystać na przykład do odbudowy kości, chrząstki, czy może będziemy mogli, mam nadzieję, wkrótce.
No, czy mięśni. Tak,
tak czy mięśni, tak.
Więcej pytań? Ja chciałabym zapytać, jaka jest szansa dla osób niewidomych od urodzenia, które mają zanik nerwu czy uszkodzony nerw nieczynny, że komórki, słyszałam właśnie, że komórki macierzyste mogą być takim źródłem stworzenia tego nerwu, żeby osoby takie, w takiej sytuacji mogły widzieć. I chciałam zapytać, jaka jest na to szansa. Dziękuję.
No to może ja odpowiem.
Pytanie, tak.
To jest trudne pytanie, ale... W przypadku nerwu wzrokowego, który nie jest nerwem, bo nerwy obwodowe to one się regenerują, natomiast nerw wzrokowy nie jest nerwem. To jest droga, to jest tak naprawdę pęczek włókien ośrodkowego układu nerwowego, więc on rzeczywiście spontanicznych zdolności do regeneracji nie ma. Przeszkadza mu w tym środowisko ośrodkowego układu nerwowego, które skutecznie blokuje wszelkie próby naprawy. Ale to jednocześnie jest taki szlak nerwowy, który jest stosunkowo łatwy do badania w modelach eksperymentalnych, dlatego że ma jasną, określoną funkcję. My w tej chwili, ale badacze w wielu różnych ośrodkach są w stanie w modelach zwierzęcych, czy to szczurach, czy myszach, po mechanicznym uszkodzeniu nerwu wzrokowego wywołać jego regenerację. Czy to zmieniając to środowisko, które przeszkadza regeneracji, czy to modyfikując komórki zwojowe siatkówki genetycznie, ale niestety jak na razie nie skutkuje to poprawą funkcji. Te włókna odrastają, ale nie podejmują funkcji. Więc próby takie są oczywiście robione i są również z zastosowaniem różnych typów komórek macierzystych, ale jak na razie wyniki nie są tak zadowalające, jakbyśmy chcieli. Ale oczywiście takie badania trwają.
Ja mam bardzo podobne pytanie do pani o cukrzycę typu pierwszego, ponieważ to jest mały procent dzieci na to choruje, bo to przeważnie dzieci, a podobno jest to rzecz, która bardzo budzi wielkie nadzieje w tej chwili, te właśnie komórki macierzyste, bo podobno jest to łatwe do zrobienia, tak mi ktoś powiedział.
No. Tak, no łatwe to jest zawsze bardzo subiektywne określenie, czy coś jest łatwe do zrobienia. Gdyby było łatwe do zrobienia, zapewne ta terapia byłaby już dostępna, więc obawiam się, że nie jest to łatwe do zrobienia. Ja osobiście nie wiem nic na temat, nic w wielkich szczegółach na temat uzyskiwania, powiedzmy, sztucznie wysepek trzustkowych, czy przeszczepiania ich z komórek pluripotencjalnych. Nie wiem, Zygmuncie, czy ty masz jakąś...
Znaczy, wyniki są, leczenia
mikrofon.
U ludzi nie ma.
Powiedz to do mikrofonu, proszę.
Znaczy tak, już wytworzyć takie wysepki można i one, no można wykazać, że one są funkcjonalne, natomiast metody leczenia, która byłaby rutynowo skuteczna, prawdopodobnie nie ma. Tu jest jeszcze jeden aspekt. My mówimy o odnowie, naprawie tego, co zanika, tego, co degeneruje. Tylko czasami, tak jak we wszystkich chorobach o podłożu immunologicznym z autoagresji, gdzie jest czynnik w organizmie, który niszczy jakąś tkankę, to wytworzenie tej tkanki nam nic nie da, bo jak ją zrobimy tak dokładnie, że przypomina tę zniszczoną, to zostanie znowu zniszczona. Także praktycznie czasami choroby, gdzie zanika jakiś fragment tkanki czy narządu, to dotyczy i powiedzmy i tej odmiany cukrzycy i dotyczy różnych chorób degeneracyjnych. To nie jest to, że budulec tego, co zostało uszkodzone, jest zły, tylko że istnieje czynnik typu działania układu odpornościowego, lokalnego unaczynienia, czy jakichś tam jeszcze innych niezwiązanych z tą tkanką, którą mielibyśmy naprawiać cech, która tę tkankę albo inaktywuje, albo niszczy. W związku z czym myślenie tylko w kategorii jest choroba, coś nam tam zanikło, uszkodziło się, musimy to zrobić, jest czasami błędem, dlatego że my musimy pytać, dlaczego to zanikło. No jeżeli to jest osoba po oparzeniu czy wypadku komunikacyjnym, no to wiadomo, że ten czynnik, który spowodował uszkodzenie tkanek, nie wróci. Ale jeśli to jest przeciwciało wytwarzane przez własny układ odpornościowy, które przez pomyłkę niszczy nam daną strukturę, to w ten czas, jeżeli wytworzymy strukturę, nie myśląc o etiologii choroby, to zostanie ona tak samo zniszczona jak ta pierwotna. Dziękuję.
Ciągle do tej listy tutaj chorób podanych, z których uzyskiwano IPS-y. Najbardziej mnie zainteresował zespół Downa, dlatego że przecież to jest trisomia, prawda, chromosomowa. Tutaj nie ma jednego źródła, jakiegoś niedoboru jednego hormonu czy coś, prawda, z którego wynika jakaś tam, prawda, zmiana chorobowa. Tutaj jest przecież cały zespół genów, więc jaki byłby sens w tym przypadku?
Sens, no, można sobie wyobrazić, że możemy postarać się opracować metodę, która obniży poziom eksprymowanych genów albo je wyciszy. naprawdę jest wiele, wiele podejść do tego typu badań. Trisomia tak, ale być może udałoby nam się in vitro sprawić, że główne produkty, które wpływają na fenotyp chorych z zespołem Downa, można wyciszyć ich ekspresję albo obniżyć ich poziom w komórce. Dlaczego nie? No właściwie nie ma, są rzeczy niemożliwe ciągle jeszcze, ale takie pytania i takie cele należy sobie chyba wyznaczać. Czy nadmiar jednego chromosomu, oczywiście, że jest to większy problem niż niedobór jednego genu, prawda? Ale komórki uzyskano i tak jak powiedziała pani doktor Kotulska, to jest lista z pierwszej pracy, tych komórek jest dużo, dużo więcej. One zresztą, nie wiem czy o tym wspominaliśmy, chyba nie, one także są jednym z zadań tych komórek, mogłoby być wykorzystanie ich w analizach toksykologicznych, na przykład uzyskać komórki z pacjenta chorego na coś, któremu będziemy podawać jakiś lek, ale sprawdzimy najpierw, czy te komórki, w tym przypadku to było, dotyczyło komórek budujących mięsień sercowy, kardiomiocyty, czy one będą reagowały na dany lek tak, jak powinny. Więc zastosowań tych komórek jest naprawdę multum. Być może nie sama terapia jeszcze, ale te badania podstawowe, które doprowadzą nas być może do zrozumienia, lepszego zrozumienia powstawania choroby, mogą nas doprowadzić do opracowania terapii tej choroby. Na różnych poziomach, nie wiem, ekspresji genów, białka, aktywności enzymów. To jest wiele drzwi, które ciągle są trochę uchylone, ale ciągle pozostają zamknięte.
Czy ja może dopowiedział jeszcze do tej odpowiedzi, chociaż to już właściwie pani profesor częściowo powiedziała, odpowiadając na pani pytanie. Bo tam ta tabela przedstawia nam komórki IPS uzyskane od takich pacjentów. Co oczywiście nie jest założeniem, że jakąś prostą manipulacją na komórkach IPS uzyskanych od pacjenta z zespołem Downa. No właśnie, ja nawet nie bardzo sobie wyobrażam, jak można by to tak naprawdę w całym organizmie naprawić, ale jednocześnie proszę pamiętać, że to jest druga, a może nawet powiedziałbym, że nawet pierwsza rola ważna tego typu komórek. Otóż one są właśnie modelami tych chorób. Dlatego, że w ten sposób uzyskując komórki IPS, czyli komórki, które przypominam, możemy trzymać w hodowli, możemy je proliferować bez końca, możemy je poddawać różnego rodzaju manipulacje. Mamy komórki, które jednocześnie mają genotyp taki jak te komórki, jak w człowieku, który ma zespół Downa. W związku z tym teraz na przykład możemy dobrze przyjrzeć się tak naprawdę, na czym polega ten zespół, jak jest patologia. Tak, oczywiście nie w całym efekt, organizmie, prawda? Ale to jest jakaś droga myślenia o tym, że mamy teraz komórki w hodowli, które komórki są, w cudzysłowie powiem, downowskimi. I teraz zobaczmy, na przykład przyjrzyjmy się profilowi ekspresji genów, bo mówimy, że to jest trisomia. Okej, dobrze. A teraz no co z tego wynika? Jaka jest konsekwencja tego, że pacjent jest trisomiczny, jeśli chodzi o ten określony chromosom. Jak to wpływa na funkcję komórki, co się potem odbija na właśnie powstanie tego zespołu, który znamy. I teraz pytanie, w sumie możemy zredukować się właśnie do pytania o to, co się dzieje, jeśli chodzi o metabolizm tej komórki. Na przykład jakie geny ulegają tam ekspresji i porównać to z komórką normalną, komórką, która nie jest pobrana pacjenta zespołu Downa. Także to jest to znakomity model. I to moim zdaniem jest nawet chyba ważniejsze i bardziej, przynajmniej bezpośrednio najważniejsze zastosowanie tego rodzaju komórek, że stwarzają możliwości.
To jest zastosowanie, które możemy mieć już, teraz, natychmiast, nie czekając na opracowanie terapii. Tak, bardzo proszę.
To znaczy tak, to o czym tu pan profesor mówił, to jeszcze są inne zastosowania, równie ważne, o których już nie mamy czasu mówić, jak chociażby badanie nie podejść terapeutycznych generalnie, ale konkretnych leków, gdzie możemy sobie stworzyć model tkanki, którą trzeba traktować jakimś lekiem bez uszkadzenia pacjenta. Natomiast tak, tutaj jeśli chodzi o duże wady genetyczne, rzeczywiście na tym etapie trudno podmienić wszystkie komórki na dobre, ale czasami można chodzić na skróty. No, przykładem jest to, co jest już robione klinicznie w tych ciężkich niedoborach odpornościowych, gdzie mamy niedobór tylko jednego enzymu, ADA. I w ten czas pierwsza metoda idealna, ale niemożliwa byłaby zmienić człowieka tak, żeby gen produkujący ten enzym, którego nie ma, został uruchomiony. To jest niemożliwe. W związku z czym metoda najprostsza jest taka, żeby ten enzym nabrać wstrzykawkę i wstrzykiwać mu co jakiś czas i tak będzie taka huśtawka jak z insuliną i jakoś tam będzie funkcjonował i to robiono. Następna metoda to jest taka, że jeżeli używamy komórek w ogóle, to wcale nie musimy genu, który zmusi je do produkcji tego enzymu wprowadzić do wszystkich komórek, wystarczy do niektórych, a jeżeli już robimy to wcale to nie muszą być komórki komórki, które u zdrowego człowieka wydzielają ten enzym, to mogą być na przykład komórki mięśni czy jakiekolwiek, których jest dużo i które są stabilne. Jeżeli zrobimy to z komórką macierzystą, to ona będzie dostarczała tego brakującego czynnika, ale jest pytanie, czy jej liczba nie będzie się wahała tak, że tego będzie na przykład za dużo. W związku z czym czasami naprawa, leczenie choroby poprzez naprawę zdefektowanej funkcji nie musi być odtworzeniem tego, jak wygląda to u zdrowego, tylko zrobieniem jakichś takich skrótów. No tak jak elektryk, nie mogąc naprawić jakiegoś systemu elektrycznego czy elektronicznego, to weźmie kilka drutów i połączy na krzyż to, czego normalnie projektant nie zaplanował, ale co działa. Więc u człowieka to samo, jeżeli inne komórki niż w naturze zmusimy do tego, żeby uzupełniały na przykład brakujące produkty, których nie ma, to czasami człowiek będzie funkcjonował, aczkolwiek będzie niepowtarzalny, dlatego że w naturze taki model nie istnieje, więc on będzie już unikalny na skalę światową w ten czas, ale zdrowy. Dziękuję.
Myślę, że mamy czas jeszcze co najmniej na jedno pytanie pewnie. I pan, który już dzisiaj tego pana widziałam, więc już był na jednym wykładzie pan.
Znaczy tak jak chciałem, bo pani wtedy powiedziała, żebym na tej debacie zadał jeszcze raz to pytanie o komórki, nad którymi badania prowadzi profesor Ratajczak, czyli komórki ze szpiku kostnego, które podobno są pluripotentne.
Te komórki są tak, no to może bez odpowiedzi.
A jeszcze jest... będę miał potem drugie pytanie, zadam je może
za chwilę
od razu.
Panie profesorze.
Dla mnie to jest kłopotliwe pytanie, dlatego że ja jestem zaprzyjaźniony z profesorem Ratajczakiem i byłem bliskim kibicem od koncepcji żarty żartami, ale po prostu no ja opowiadał to na etapie, kiedy dopiero zamierzał szukać tych komórek, kiedy realizował koncepcję, kiedy je uzyskiwał, nawet powiedzmy, no korzystał troszkę
to z... Słów, co to za komórki?
Nie,
powiedz bardzo krótko.
Koncepcja taka i jego, i kilku innych, którzy to wspierali i wspierają, jest taka, że natura wytworzyła komórki, które są zapasowym depozytem, który nie może być na bieżąco użyty i brać udział w tym, co się dzieje w czasie wzrostu, rozwoju organizmu. I to były nawet nazwane komórki sporowe, bo tu zarodnikowe byłoby powiedzmy zbyt bliskie zarodka. I miały przypominać spory bakteryjne, czyli gęsto upakowana, nieaktywna informacja genetyczna w postaci takiego jądra komórkowego, jakie spotykamy czasami właśnie na etapie płodowym, czyli ta chromatyna jest gęsto upakowana, bezpostaciowa, ale nie chcę podpadać wam.
Tak, już może nie kontynuuj tej upakowanej.
No w każdym razie to jest komórka niejako zasuszona, zakonserwowana, którą można w stanie zagrożenia uruchomić. No i w tej chwili są próby tego uruchamiania tych komórek. Ja myślę, że jest to bardzo ciekawe, ale ja bym się nie odważył prognozować, co będzie dalej, dlatego że to wszystko jest w działaniu, w akcji.
Znaczy to są na pewno interesujące komórki, aczkolwiek one akurat mają tę chromatynę bardzo rozproszoną, nie gęstą. Natomiast nic nie jest w życiu proste. One nie są pluripotentne. One się bardzo źle hodują in vitro. Kiedy się je przeszczepi od razu po izolacji, tak, zasiedlają tkanki, różnicują, ale one mają wiele różnych problemów i profesor Ratajczak jest ich absolutnie świadomy, myślę. No ale to tutaj pokazałam Państwu taki slajd z innej mojej prezentacji, że Martin Evans uważa, że ES-y będą w użyciu takim rutynowym w 2050 roku. Ja wierzę, że Wisele też jeszcze wypłyną w takiej funkcjonalnej formie. Na razie to jest wszystko etap badań i te badania należy prowadzić i one są prowadzone z dużym nakładem wysiłków i kosztów, a ponieważ koszty są duże, to zakładam, że wyniki też będą spektakularne. Tego my nie mówimy, ale proszę Państwa, niestety to w każdej nauce jest tak, że im większe są nakłady, tym lepszy jest wynik, bo wszystko jest potwornie, potwornie teraz kosztowne. Wszystko jest bardzo drogie. I żebyśmy mogli zrobić te komórki, koleżanka Kotulska, żeby mogła robić IPS-y, to niestety musi mieć na to pieniądze. Tutaj obywatele dla nauki się znowu kłaniają.
A drugie pytanie, które chciałem zadać, dotyczy...
Ostatnie, bo musimy już kończyć.
Aha. Dotyczy roli proteomiki w różnicowaniu komórek, bo tu ciągle mówimy o genach, a z tego...
Proteomika nie odgrywa żadnej roli w różnicowaniu. Białka odgrywają, więc...
No więc właśnie, bo czytałem, że można wykorzystywać ECM, czyli macierz poza komórką, właśnie jakby do stymulacji czy też komórek, czy organizmu w regeneracji.
Tak, zawsze, każde. Wszystkie, pamiętajcie Państwo, że w naszym organizmie każda komórka, czy to macierzysta, czy nie macierzysta, otoczona jest przez środowisko. Na przykład w tkance kostnej jest więcej tego środowiska, w innych tkankach mniej i to środowisko oddziałuje na komórki. Oczywiście, tak, wszystko, co jest wydzielane, co znajduje się na zewnątrz komórki, stymuluje te komórki. Każda komórka na swojej powierzchni ma tak zwane receptory, łapki, które wyłapują sygnały ze środowiska. Jeżeli sygnały są, te komórki my możemy zarodkowe, macierzyste czy IPS utrzymywać w hodowli w stanie niezróżnicowanym, tylko dlatego, że my do pożywki dodajemy odpowiedni sygnał, który blokuje ich różnicowanie. I to tak, oczywiście, to jest podstawa. Tak, ale to jest taka wiedza bardzo podstawowa. Tak, każda komórka tak działa. Odbiera sygnały i sama wysyła sygnały.
Mhm. Państwa, no organizm to jest dyktatura i jak się z tego robi demokracja, to są nowotwory, a dyktatura polega na tym, że każdy musi słuchać, każda komórka słucha poleceń, nawet jeżeli one każą jej popełnić apoptozę, czyli harakiri. I w tym układzie najpopularniejszym językiem to są jednak cytokiny, oprócz tych kontaktów międzykomórkowych i stąd my jesteśmy w stanie fałszować tę korespondencję i używać te cytokiny, które popularnie się wtedy nazywa czynnikami wzrostowymi, żeby wpływać na tempo proliferacji i sposób różnicowania komórek. Dziękuję.
No więc chyba na tym musimy zakończyć naszą debatę. Ja oczywiście zapraszam zawsze wszystkich na różne aktywne, do brania udziału w różnych wykładach, które są organizowane na Wydziale Biologii, na którym pracujemy razem z Markiem Maleszewskim. Najbliższa to będzie grudniowa noc biologów i bardzo ostatnia noc biologów bodajże była 13 grudnia. Nie wiem, czy było to celowe, ale być może w tym roku też 13 grudnia zorganizujemy noc biologów. Też będzie wtedy dużo wykładów, dużo zajęć praktycznych i zachęcamy. Nie wiem, jak aktywne jest Centrum Zdrowia Dziecka i Onkologia w nocy, noc onkologa? Państwo są 24 godziny na dobę czynni, my nie. My raz na jakiś czas robimy sobie taką noc. Bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo. Ufam, że coś Państwu przekazaliśmy ciekawego. Jeżeli nie, to przepraszamy. Jeżeli tak, to bardzo nam miło. Dziękujemy.